Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia z Warszawy. Mamy za sobą godzinę 17. Zapraszam na spotkanie z Hanną Marią Gizą i jej gośćmi.
Ostatnie lato w Maison Lafitte.
Z czego jest pan najbardziej zadowolony w swoim życiu, a czego pan żałuje?
Zadowolony, to trudno powiedzieć. Ja nie jestem zadowolony, dlatego że to wszystko jeszcze jest niedokończone, niedopracowane i bardzo się boję, mam ciągle to poczucie, że już nie zdążę tego bardziej ustabilizować czy usztywnić. To mnie tak najbardziej gnębi. No i poczucie, prawda, że to się wszystko skończy po mojej śmierci.
Że się skończy, że nikt tego nie będzie kontynuował.
Tak. No a żałować, no bo to, tego jest może coraz mniej, ale czego żałuję? No to znaczy braku życia osobistego. To niewątpliwie się bardzo odczuwam, specjalnie w jakimś takim starszym wieku. Tym bardziej, jak się czuję się najbardziej samotny, a przecież w tej chwili nie ma dnia, żebym nie miał jakiejś wiadomości, że ktoś umarł. To się robi taka pustka naokoło, że już nawet... Teraz Bączkowski umarł. Wszyscy tak po kolei wymierają. Także to bardzo niedobra rzecz jest długowieczność, ma swoje złe strony również.
Ale pan przecież świadomie wybrał taki tryb życia, świadomie pan wybrał pasję swoją.
Tak. Ale nie przeszkadza to, że można tego żałować. Jest inna rzecz, to zawsze mówię, że no, gdyby zaczynał nowo, to prawdopodobnie z niewielkimi różnicami robiłbym to absolutnie to samo. No ale to już tego rodzaju formacja.
Czy także świadomie nie wychował pan następcy? Czy spośród osób, które dzieliły te pana pasje, które tutaj z panem były, nie było nikogo, kto byłby godzien kontynuowania tej pracy?
Nie, tylko nie było ludzi, którzy mieli wystarczające kwalifikacje. No powiedzmy, człowiek, który mógłby te rzeczy kontynuować, w sensie, że tak powiem, linii politycznej, jak Jaroszewski, to jest człowiek w życiu praktycznym, to nie... Kompletnie dziecko, a to jednak wymaga, ja nie mam talentów organizacyjnych, ale mam dużo uporu.
Czyli kultura będzie dziełem jednego życia.
No tak, no, ale to jest normalne. To jest normalne.
Powiedział pan, że jest pan człowiekiem upartym. Rzeczywiście to jest pana główna cecha?
Chyba tak. Z tym, że u mnie jest umiarkowana, to znaczy, wie pani, nie należy do ludzi, którzy są za wszelką cenę, uważają, że mają rację i nie zmieniają. Jestem człowiekiem, którego można bardzo łatwo przekonać i zmienić zdanie czy coś takiego. Bardzo często się chociażby z Zosią wykłócamy okropnie i awanturujemy się, ale bardzo często ja po prostu ustępuję, dlatego że mnie przekonuje, prawda? Ale jednak bez uporu pani niczego nie zrealizuje. Jestem bardzo przyzwyczajony do jakichś takich ryzykackich decyzji w swoim życiu. Ale kto będzie wytrzymywał, by prawda, konieczny tej stałej żebraniny, z całego martwienia się, czy będą pieniądze na następny numer i tak dalej. Tak. To było główne zmartwienie. Ja muszę powiedzieć, że różnych talentów nie posiadam, ale jeden posiadam. To znaczy powinienem być ministrem skarbu w każdym bankrutującym kraju, dlatego że ani razu nie było opóźniona kultura. Mimo wszystkich kłopotów zawsze coś się wygospodarowało, jakieś pieniądze. Ale to jest rzecz, która była i jest moim koszmarem roboty. Jeżeli pani weźmie moją korespondencję, no to jest ciągle sprawy finansowe. Wyobrażam sobie, że gdybym, prawda, miał 100 tysięcy dolarów czy milion dolarów, no to można z takim pieniędzy można robić rewolucję światową. Nic, wtedy to wszystko było bardzo łatwe. Ale robić to wszystko bez pieniędzy, to już jest rzeczywiście bardzo trudne.
Właściwie on redaktorem był sam jeden i był despotycznym redaktorem. I nikt mu nie mógł niczego wybić z głowy. Ja mogłam, bo ja go znałam bardzo dobrze. Także ja umiałam to załatwić. Bo ja od początku 1943 roku pracowałam z Jerzym. Byłam jak gdyby jego sekretarką. I znałam wszystkie jego pomysły, które mnie bardzo odpowiadały i dlatego nam się bardzo dobrze pracowało ze sobą. Przede wszystkim Jerzy miał bardzo takie dalekosiężne pomysły. Mnie interesowało, czy to się może udać, czy nie.
Państwa bardzo serdecznie z mojej rozmowy z Jerzym Giedroyciem, nagranej w połowie sierpnia 2000 roku w Maison Lafitte, a więc na miesiąc przed jego śmiercią. To było ostatnie lato redaktora, a więc ostatniego wywiadu, jakiego udzielił redaktor. Wybrałam ten fragment, w którym mówi o czymś, co było kwintesencją jego natury, kwintesencją jego postawy, czyli upór. Gdyby nie upór redaktora, nie byłoby chyba ani Instytutu Literackiego, ani paryskiej kultury, ani oddziaływania Maison Lafitte i mitu Maison Lafitte. Gdyby nie ciekawość Zofii Hertz, która chciała sprawdzić, co z tego wyniknie, pewnie też by nic z tego nie wyszło. Witam w studiu gości Elżbieta Sawicka, publicystka Rzeczpospolitej, redaktor dodatku Rzecz o książkach, blisko związana z Maison Lafitte. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marek Krawczyk, prezes Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, pełnomocnik ministra kultury i dziedzictwa narodowego do spraw obchodów roku Giedroycia. Albowiem rok Giedroycia właśnie się rozpoczął. Jakie były osobiste państwa spotkania z redaktorem z Maison Lafitte?
Chciałam najpierw powiedzieć, że
Elżbieta Sawicka.
Poruszyła mnie ta pani rozmowa z redaktorem i z panią Zofią, bo właściwie zobaczyłam ich jak żywych. Znów te same głosy, te same nastroje, świetny humor pani Zofii, która zawsze była kobietą dzielną, upartą. I słychać to nawet w tonie jej głosu. I redaktor melancholijny, refleksyjny, smutny, podszyty smutkiem, mimo świadomości wielkiego dzieła, jednak zawsze czuł, że coś w życiu stracił, choćby to życie osobiste, którego nie miał i do czego się pani przyznaje. Zresztą mówił to niejednokrotnie. To bardzo było poruszające. Poruszyło mnie także to, co powiedział o takiej pustce, o samotności, o tym, że coraz więcej ludzi umiera, że wokół niego robi się pustka. I to mi przypomniało moją pierwszą wizytę w Maison Lafitte. Pani powiedziała o mnie, że ja byłam blisko związana z tym miejscem. Nie, myślę, że było wielu innych znacznie bardziej związanych i dłużej. Ja tam pojechałam po raz pierwszy w 1993 roku. Ale właśnie w bardzo szczególnym momencie, bo niedługo po śmierci Józefa Czapskiego. I to był właściwie wtedy dom żałoby. Oni oboje byli bardzo przygnębieni, mam na myśli redaktora i panią Zofię. Trafiłam do tego domu w tym momencie, kiedy akurat przywieziono maskę pośmiertną Józefa Czapskiego. Ja widziałam coś takiego właściwie pierwszy raz w życiu, w domu, bo owszem, w muzeach zdarzało się, a tutaj po raz pierwszy maska pośmiertna, którą oni biorą do rąk i zastanawiają się, gdzie ją umieścić i są strasznie wzruszeni i przygnębieni. Ja tego dnia nie przeprowadziłam żadnego wywiadu z redaktorem, bo właściwie po to tam często jeździłam, żeby zrobić rozmowę, czy jeździliśmy razem z Maciejem Łukasiewiczem. Ale on mnie zaraz wziął na spytki, bo był zawsze ciekaw tego, co w kraju. Nie najlepiej trafił. Ja byłam szefową działu kultury. Natomiast redaktor był zawsze bardzo ciekaw spraw politycznych i pamiętam, że okrutnie mnie wtedy przepytywał na okoliczność partii kontynuującej tradycję PPS-u. To była bodajże
Unia Pracy,
prawda?
Tak mu się przynajmniej wydawało.
I bardzo mnie pytał o liderów tego ugrupowania i co ja o nich myślę. No ja nie byłam na pewno najlepszą osobą do rozmowy na ten temat. Ale zawsze go to bardzo ciekawiło, co nowego w polityce, co z tego może wyniknąć. Wzruszył mnie także głos, który usłyszałam tam bardzo daleko w tle, mianowicie szczekanie psa.
Faks.
To był faks, tak? Czyli ostatni pies w Maison
Ostatni
Lafitte.
Spaniel w Maison Lafitte, tak.
I przypomniała mi się taka historia, to już w czasie którejś kolejnej tam wizyty. Ja przywiozłam torcik wedlowski, który razem z redaktorem i z panią Zofią jedliśmy.
Wszyscy woziliśmy torciki wedlowskie.
Tak, w tym niedużym pomieszczeniu, w tej niewielkiej jadalni. I ten faks, który był na pewno psem bardzo sympatycznym i przez panią Zosię kochanym, chyba nie był najmądrzejszy, bo zjadł całe pudełko od tego właśnie wyrobu.
Potwierdzam, próbował zjeść moje okulary.
Takie tak, to było pierwsze pomysł. Spotkanie, czyli 93 rok.
No na początku, jak puściła pani te dwa głosy, to rzeczywiście zrobiło się trochę smutno i miałem poczucie takie też trochę pogrzebowo, bo jeszcze ten element, o którym redaktor Sawicka powiedziała, maska pośmiertna Józia Czapskiego, wprowadził nas w dom, który powoli wymiera. I tak też było, tak też było. No, odszedł Józio Czapski w 93 roku, Jerzy Giedroyć w 2000.
Po śmierci Czapskiego Jerzy Giedroyć powiedział, skończył się pewien etap mojego życia. Właściwie nie wzruszał się, nie rozpamiętywał tego, takim jednym zdaniem zamknął. Ale myślę, że w tym było dużo bólu i takiej przyjacielskiej miłości i takiego, nie wiem, iluś tam wspólnie przeżytych lat i wspólnych walk o to, żeby przetrwała kultura, żeby instytut przetrwał. Przepraszam, że przerwałam.
A nic nie szkodzi. Zadziwiające jest w tej rozmowie, którą słyszeliśmy w tych wypowiedziach, coś, co jest naprawdę wyjątkowe i tu wielka zasługa pani redaktor. To jest miesiąc przed śmiercią rzeczywiście. I ja po raz pierwszy publicznie słyszę w głosie redaktora tak wielki smutek i taką oczywistość końca i życia i niepokój o brak kontynuacji. Gdyż redaktor, wiekowy człowiek, przypomnę, że umarł w wieku lat 94, nigdy takich uczuć publicznie nie pokazywał. Być może było tak rzeczywiście, że jak to przystoi wielkim osobom, czuł, że to już niedługo. I być może to, co ja znam z tych pani wywiadów radiowych, być może była to taka spowiedź dziecięcia wieku, co określenie może nie pasuje, ale proszę pamiętać, że redaktor urodził się w 1906 roku, a zmarł w 2000, a więc cały wiek 20 bez lat kilku był dla niego przestrzenią aktywności i wyraźny ślad, przynajmniej z mojego punktu widzenia i mam nadzieję, że nie tylko z mojego punktu widzenia, wyraźny ślad redaktor po sobie zostawił. Później, to znaczy jak zaczęła pani Sawicka wspominać faksa, przywróciło mi to proporcje, bo tak naprawdę chciałem wszystkim, którzy nas słuchają powiedzieć, że pomimo powagi rzeczy, którymi redaktor się zajmował, to był człowiek pełen poczucia humoru. I dom był bardzo przyjazny i więcej tam widziałem wesołych niż smutnych chwil.
Zresztą to, co powiedział o sobie jako ewentualnym ministrze skarbu, to tak, o tym świadczy,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście. Ale w stanie kryzysu.
W stanie kryzysu.
022 645 22 22. Czekamy także na państwa telefony. Program realizuje Jan Gadomski, a przy telefonach czuwa Anna Ładan. Mam nadzieję, że zechcą państwo się włączyć w ten nasz niedzielny wieczór i przypominający ostatnie lato w Maison Lafitte. W lipcu ubiegłego roku Sejm przyjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2006, tego roku, rokiem Jerzego Giedroycia. Jerzy Giedroyć całe życie poświęcił sprawie niepodległości Polski. Polski tolerancyjnej i nowoczesnej, ale też szanującej własne tradycje narodowe. Utworzony przez niego miesięcznik Kultura przez ponad pół wieku był dla Polaków urzeczywistnieniem ideałów wolności słowa i myśli. Łamy pisma otwarte były dla autorów związanych i z prawicą, i z lewicą. Piłsudczyków i narodowców, liberałów i konserwatystów zapisano w uchwale Sejmu. Powodów do ogłoszenia tego roku rokiem Giedroycia było kilka.
No to jest fragment uzasadnienia uchwały, który pani przeczytała. Niecałe zresztą, bo ono zajmuje kilka stron.
Marek Krawczyk.
Natomiast powodów chociażby takich bardzo oczywistych jest kilka. Przede wszystkim stulecie urodzin Jerzego Giedroycia. Jerzy Giedroyć urodził się 27 lipca 1906 roku, a więc za kilka miesięcy będzie równo 100 lat. Jest też 60. rocznica powołania do życia Instytutu Literackiego w Paryżu. Początkowo był to Instytut Literacki w Rzymie i przypominam,
znaczy,
że pierwszy...
powołany do życia w Rzymie.
W Rzymie, a potem przeniesiony do Paryża i tak już zostało. Ale też jest stulecie urodzin Juliusza Mieroszewskiego, którego redaktor w tych kilku słowach, które na początku słyszeliśmy, wspominał.
I to już za parę dni.
Niedługo, 3 lutego jest stulecie urodzin. Zresztą gdybyśmy dobrze poszukali tych rocznic, znaleźlibyśmy dużo więcej, bo jeżeli wspominaliśmy postać Józia Czapskiego, ja mówię Józia Czapskiego, nie Józefa, dlatego że byłem zakochany w tym człowieku. Miałem jeszcze okazję go poznać, porozmawiać, wysłuchać jego wspomnień i zrobił na mnie wielkie wrażenie. Józio Czapski urodził się w 1896 roku, czyli to będzie 110 lat od urodzin Józefa Czapskiego, wielkiego malarza przede wszystkim, którego historia rzuciła i dla wielu Polaków naznaczyła piętnem poszukiwania oficerów zaginionych w Katyniu. Był to człowiek, który szukał, no i nie znalazł, bo nie mógł ich znaleźć, kwiatu inteligencji polskiej, która została wymordowana, już teraz wiemy, w Katyniu, Miednoje, Charkowie. Józio Czapski zrobił taką wielką podróż po Związku Sowieckim, starając się znaleźć jakiekolwiek ślady, ale jak ja pamiętam z rozmów z nim, to jednak najwięcej zostało w nim malarza. Świadek historii, ale przede wszystkim malarz.
Proszę Państwa, oczywiście wszystko to, co teraz Państwo wymyślą, spadnie na głowę pana Marka Krawczyka, którego minister uczynił pełnomocnikiem do spraw obchodów roku Giedroycia. Ale zadajmy sobie to pytanie, jak chcielibyśmy uczcić ten rok pamięci wielkiego redaktora? Co chcielibyśmy uczynić, aby jego pamięć zachować? Co zdaniem Państwa należałoby zrobić? Jakie programy wprowadzić? Może nie tylko na ten jeden rok. Ja gdzieś usłyszałam takie zdanie, które mnie zmroziło, że natychmiast trzeba postawić pomnik Jerzemu Giedroyciowi. Myślę, że nie byłby tym pomysłem.
On pierwszy zaprotestował.
Oczywiście.
A ktoś powiedział,
znaczy, wbrew woli Jana Pawła II powstało masę pomników. Tak, on też nie życzył sobie tych pomników. Przepraszam, przerwałam.
Przypomina mi się z kolei coś innego. Ktoś powiedział, że przed organizatorami tego roku Giedroycia, a więc także przed prezesem Krawczykiem, stoi bardzo trudne zadanie odbrązowienia tej postaci, ponieważ Giedroyć zawsze wolał obrazoburców niż tych, co stawiają pomniki. No nie wiem, czy to się uda, bo to dosyć trudna sprawa.
Ja już uczestniczyłem w kilku spotkaniach na ten temat. Zaczęliśmy też przy takiej okazji we wrześniu, wymyśliłem, że warto byłoby osoby szczególnie blisko związane z Maison Lafitte, przyjaciół domu, zgromadzić w jednym miejscu w piątą rocznicę śmierci redaktora.
W szóstą.
W piątą. 2005. Wrzesień 2005 to było 5 lat.
Ach, to było 5 lat temu. Tak. Ja pomyślałam, że teraz, w tym roku.
Nie. Robiliśmy to we wrześniu, 14 września. Mhm. W Maison Lafitte spotkanie w gronie, które udało się zgromadzić. poczynając od publicystów, którzy w kulturze swoje teksty umieszczali, jak Leopold Unger, poprzez współpracowników, przyjaciół, ludzi, którzy w różnych okresach życia różnie współpracowali. I to spotkanie postawiłem właśnie ten problem, wiedząc, że na mnie spadnie odpowiedzialność za wszelakie obchody roku Giedroycia, który świeżutko był wtedy uchwałą Sejmu ogłoszony. I wyraźnie powiedziałem, że ja nie chcę zamykać obchodów w jakichś ramach, że liczę właśnie na współpracę, pomysły wszystkich, którzy mają poczucie, że warto Jerzego Giedroycia przywrócić szerszej świadomości i warto zastanowić się
i przywrócić może,
tak, proszę
niektórym
państwa.
Po prostu pokazać człowieka, ale którego nie znają, niektórym
tak.
przywrócić.
Niektórym przywrócić, dlatego że no, jesteśmy w XXI wieku. Mhm. Czas płynie niesamowicie szybko i to, czym Jerzy Giedroyć pod koniec życia był zafascynowany, czyli te techniczne możliwości komunikacji między ludźmi, no zrobiły się tak szybkie, że ilość informacji, która do nas dociera, jest o wiele, wiele większa niż przez lata całe, kiedy Jerzy Giedroyć żył. Ja przypomnę, że ten faks to jest nieprzypadkowe imię psa z tego względu, że w momencie, kiedy się pojawiły w użyciu faksy, czyli urządzenie, być może trochę teraz zapomniane, czyli...
Już przestarzałe.
Już przestarzałe, czyli przesyłanie listu po linii telefonicznej, tak to można w skrócie ująć, to redaktor następnego dnia miał już to zainstalowane. I Szczeniak, który... Wspaniel oczywiście, tym razem Rudy po Bleku, który, jak sama nazwa wskazuje, był Spanielem Czarnym, trafił tam w sposób oczywisty, otrzymał imię tegoż urządzenia, które pozwalało Jerzemu Giedroyciowi przyspieszyć komunikację między ludźmi.
Za chwilę mam nadzieję, że zechce pan szczegółowo opowiedzieć o planach, o projektach związanych z rokiem Giedroycia, a tymczasem odbierzemy telefon 022 645 22 22. Witamy serdecznie, halo.
Halo.
Dobry wieczór.
Witam, dobry wieczór. Mówi Krupka Radosław. Ja chciałem się zapytać pana Marka właśnie w związku z obchodami, czy przy okazji będą też inne postacie jakoś omawiane. Znaczy mi chodzi akurat, bo jestem szczególnym fanem Andrzeja Bobkowskiego, czy będzie też coś na jego temat na przykład? I jeżeli chodzi o propozycje, które się marzą w związku z obchodami, chciałbym, wymyśliłem coś takiego, czy na przykład program drugi przeczytałby szkice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego na antenie. Kiedyś czytał fragmenty świetnie Adam Ferency, a wiem, że on współpracuje z dwójką. No, taki jest mój pomysł.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy
Nie
bardzo.
Jest pan odosobniony w zamiłowaniu do Andrzeja Bobkowskiego. Ja po raz pierwszy spotkałem się z tą książką na początku lat 80. i byłem podziemnym edytorem szkiców piórkiem, które rozeszły się zresztą w dosyć okazałe, jak na tamte lata, ilości ponad 5000 egzemplarzy. Szkice piórkiem, to żeby pana uspokoić, po pierwsze planujemy wydać takich miłośników twórczości Andrzeja Bobkowskiego, jak pan i ja, jest więcej. Jest też nie tylko w Polsce, planujemy wydać szkice piórkiem po ukraińsku, na Ukrainie chociażby.
Myślę,
jest świetne tłumaczenie, które się w tej chwili w ostatecznym kształcie redaguje. Także to będzie na pewno to. Dwa. Nasza znajoma, współpracowniczka naszego stowarzyszenia, Joanna Podolska, poleciała niedawno do Stanów Zjednoczonych, a ja ją namawiam od wielu, wielu lat, żeby odbyła podróż do Gwatemali śladami ostatnich dni też Andrzeja Bobkowskiego. Przypomnę tylko jego świetny dziennik. Dziennik, w którym opisywał swoje ostatnie dni życia. I tam w tej Gwatemali planujemy też kilka wydarzeń, bo trudno to nazwać jakimiś wielkimi imprezami, ale nie my planujemy, że coś tam zrobimy, tylko jest tam środowisko miejscowych Polaków, którzy chcą uczcić pamięć Andrzeja Bobkowskiego. A zaczynaliśmy, a raczej redaktor zaczął o Juliuszu Mieroszewskim, ale warto też przypomnieć tą dziuplę kultury, z której wyszły takie postaci jak Czesław Miłosz, jak współredaktor pierwszego numeru Gustaw Herling-Grudziński, do którego szczególny stosunek i kontakt i wiedzę na temat życia i twórczości posiada siedząca obok mnie Ela Sawicka. I te wszystkie postaci chcielibyśmy w równym lub różnym, w zależności od okoliczności, stopniu przypomnieć. Myślę, że to w jakiejś mierze się nam uda. Ja chciałem tylko jeszcze jedno sprostowanie. Ja nie jestem pełnomocnikiem ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Tylko?
Jestem koordynatorem wszelakich przedsięwzięć.
Aha, czyli ta funkcja nazywa się koordynator, a nie pełnomocnik.
Tak,
bardzo
pełnomocnik to już jest straszna biurokracja. Trzeba dookoła tego jakieś niesamowite zabiegi papierowe oraz różne inne. Zgodziłem się z ministrem Ujazdowskim. Zgodziłem się z ministrem Ujazdowskim, że lepsza będzie funkcja koordynatora. I tak to postrzegam właśnie, żeby zachęcać nie tylko żebyśmy w trakcie tego roku, który jest nie tylko ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej, ale to jest również przez UNESCO przyjęty patronat.
A no właśnie, nad stuleciem. Nawet wcześniej, przed polskim Sejmem.
Tak, tak, tak. Tak się składa, że jakoś, i to bardzo dobrze, ja się z tego cieszę.
A jakie to będzie miało znaczenie?
No znaczenie
w
będzie
tym,
miało
że
takie.
UNESCO patronuje temu.
Ja
rokowi.
Myślę, że to nadaje charakter, tak jak kultura była pismem, polskim pismem migracyjnym, które odbiorców, czytelników miało na wszystkich 5 kontynentach. Tak pod patronatem UNESCO łatwiej też nam będzie w te wszystkie miejsca trafić, dotrzeć. To jest bardzo proste przełożenie, brzydko mówiąc. To znaczy UNESCO ma bardzo szeroką sieć przedstawicielstw na całym świecie.
I te wszystkie miejsca, to znaczy gdzie?
A o Gwatemali mówiliśmy chociażby. To jest pierwsze.
Ale od Mińska zaczniemy. Ale zaczniemy, od tego miejsca, gdzie redaktor się urodził.
Zaczniemy od Mińska, tak. Podejmujemy tam pewne plany, o których wolałbym na razie szczegółowo nie mówić, gdyż
rozumiemy.
Sytuacja związana z zbliżającymi się wyborami, a to w marcu wyborami prezydenckimi, może utrudniać różne kontakty, ale jeden pomysł mogę dosyć oczywisty poddać. Cezary Karpiński, który jest szefem Instytutu Polskiego w Mińsku od 4 lat i teraz w tym roku na wiosnę, raczej z początkiem lata zjeżdża do Polski. Podjął się wydania czegoś, co jeszcze redaktor Jerzy Giedroyć zredagował, czyli wyboru tekstów z kultury po białorusku. Pierwsza taka edycja ukazała się w Mińsku w 1998 roku i całą sprawą, kontaktami zajmował się wtedy Tomasz Niegodzisz, który w tej chwili jest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w dziale promocji, bardzo zaprzyjaźniony z domem w Maison Lafitte. Ja bardzo się cieszę, że taki pomysł trafił. Być może będzie to okazja do szerszej dyskusji na temat tego, co z tego, co redaktor i jego współpracownicy w kulturze publikowali, w tej chwili ważne i istotne jest na Białorusi. Także urodziny tak, ale jest kilka tam imprez, na pewno państwu będę chciał.
Na bieżąco, tak. Czekamy na takie
na bieżąco,
informacje,
ale też z jakimś tak. tam wyprzedzeniem. Na
dobrze.
Razie
muszę się tak, za chwileczkę, dobrze? Najpierw połączymy telefon i za moment wrócimy. 022 645 22 22. Halo?
Witam serdecznie.
Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór. Ja z wielką przyjemnością słucham tej audycji i z wielką przyjemnością wspominam wspomnienia pani Sawickiej o Gustawie Herlingu Grudzińskim. I myślę, że to jest jakiś kierunek, który no, dwójka od dawna realizuje i mówi to wszystko, co chciałoby się słyszeć i mądre jest, ale powtórki właśnie takich rozmów, takie przybliżenie postaci związanych z Giedroyciem, no, byłoby niewątpliwie jakimś tam wskazaniem dla drugiego programu.
Będą państwo mieli okazję słuchać audycji poświęconych Jerzemu Giedroyciowi, kulturze. W każdą niedzielę przygotowuje redakcja literacka, pierwszą niedzielę miesiąca redakcja literacka o godzinie 17 i w każdą ostatnią niedzielę, także o 17, tak jak dzisiaj, ostatnie lato w Maison Lafitte, czyli moje audycje, w których będę prezentowała kolejne fragmenty rozmów z Jerzym Giedroyciem i Zofią Hertz, a także będę gościła kolejnych gości związanych z Maison Lafitte.
No i to jest bardzo...
Także bardzo zapraszam do słuchania. Pierwsza niedziela miesiąca i ostatnia niedziela miesiąca, godzina 17. Dziękujemy za telefon.
Tak mi się wydaje, że
pani... Za chwilę odbierzemy następny. Proszę bardzo, Elżbieta
Sawicka. Wydaje mi się, że pani, która przed chwilą dzwoniła, wspominała moje rozmowy nagrane dla drugiego programu właśnie o Gustawie Herlingu Grudzińskim, bo dzisiaj właściwie jeszcze nie mieliśmy okazji go przypomnieć.
Tak.
A chciałam jeszcze coś powiedzieć jako Rzeczpospolita, ale może po tym telefonie kolejnym.
O planach, tak?
Tak.
To za chwilę. Za chwilę. Odbierzemy teraz kolejny telefon 022 645 22 22. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W zasadzie to pani poprzednia odebrała mi trochę pytanie, bo ja chciałam zapytać, jak państwo macie zamiar rozpowszechniać te uroczystości, że tak powiem, związane. No w dwójce, tak, więc właśnie to o to chciałam zapytać, że w dwójce to bardzo
chlubię. To już mają państwo zagwarantowane.
Tak, to dobrze, ale pan wspomniał, koordynator, pan wspomniał...
Pan Marek Krawczyk.
Marek Krawczyk, że było w Maison Lafitte we wrześniu, tak, w piątą rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia. No, trudno mi powiedzieć, jakby państwo mieli wpłynąć na to, ale może koordynator, Ministerstwo Kultury, jak wpłynąć na telewizję naszą publiczną, żeby programy takie były, bo to jednak, i wie pani, ja jestem słuchaczką stałą programu drugiego, ale to jednak jest program o słuchany w wąskim zakresie, nie wiem, milion jest tych naszych, nas, ludzi. Telewizja jest jednak tym medium, które oddziaływuje chyba na najszersze kręgi. Jak wpłynąć na to? Co ministerstwo robi? No ja wiem, nie chcę odpowiedzi, że jest kanał kultury, bo nie chcę być złośliwa i powiedzieć, że on jest dla Warszawy i okolicy. I nie chcę odpowiedzi takiej, że można sobie założyć tą satelitarną telewizję i mieć ten kanał. Bo płacę abonament i chciałabym to mieć w telewizji, no, nie o godzinie 12 w nocy z nastawianiem wideo i tak dalej. Jak wpłynąć na to, co zrobi, co pan Dworak robi? No nic
nie
robi.
Trudno nam odpowiadać za to, co się dzieje w telewizji, bo my jesteśmy radiem.
Ja to wiem.
Bardzo się cieszę, że pani poruszyła ten temat.
Dziękujemy pani.
Ale do pana koordynatora.
Dobrze, już pan Marek Krawczyk odpowiada. Dziękujemy.
Jak zmusić pana Dworaka? Do widzenia.
Do widzenia. Ja myślę, że tu nie ma mowy akurat o zmuszaniu. Ja rozmawiałem zarówno z prezesem Janem Dworakiem, jak i Maciejem Grzywaczewskim, który jest dyrektorem programu pierwszego. To są akurat ludzie, którzy osobiście Giedroycia znali i dla nich nie musiałem ich przekonywać, że programy związane z rokiem Giedroycia i kulturą paryską warte są pokazania. Oczywiście no, zdaję sobie też sprawę, że telewizja publiczna jest tak ogromną, zbiurokratyzowaną machiną, że zanim z tego wyłoni się konkret, czyli cykliczne programy, tak jak słyszą państwo teraz w radiu, to jeszcze chwila minie. Natomiast no, była dobra jaskółka, gdyż to spotkanie w Maison Lafitte przy okazji piątej rocznicy śmierci Jerzego Giedroycia było filmowane przez ekipę i było puszczane później fragmenty w telewizji Polonia. Zresztą samo spotkanie było też animowane przez Radio Polonia. Nie wiem czemu, myślę, że tak to już się ułożyło, ale radio publiczne w sposób bardzo naturalny i bez zbędnej biurokracji weszło w te obchody. Bardzo łatwo i bardzo rzeczowo się ustala z Radiem Publicznym z różnymi programami, nie tylko z programem drugim. Różne rzeczy. Myślę, że i telewizję publiczną nie tyle może przekonamy, bo ja nie czuję, żebym musiał kogokolwiek tam przekonywać, tylko że w którymś momencie kilka pomysłów, które przedstawiłem zarządowi telewizji publicznej, zostaną zrealizowane. A na zakończenie, no taki jest układ formalno-prawny i tak działają ustawy, że powiem pani, że niestety, czy może stety, nie wiem, trudno mi się do tego odnieść, ale minister kultury i dziedzictwa narodowego nie ma żadnego wpływu na telewizję publiczną.
To już tak, zostawiamy to tak, niech to sobie zawiśnie w powietrzu. Natomiast ja jeszcze chciałam pani powiedzieć, właśnie ciągle mam w głowie przysłowie nie chwal dnia przed zachodem słońca, w związku z tym nie chciałabym chwalić, ale w ramach tego programu Ostatnie lato w Maison Lafitte mam nadzieję, że 27 lipca będziemy mogli państwu przekazać transmisję bezpośrednio z Maison Lafitte, ze spotkania właśnie tam, właśnie w tym najważniejszym miejscu.
Tak, to może być bardzo ciekawe, bo po pierwsze relacja na żywo i radiowa taka...
Spotkanie z osobami, które były bardzo mocno związane z Maison Lafitte. Tak. Z Henrykiem Giedroyciem przede wszystkim.
I na żywo, a to niesie różne niespodzianki, bo wszelkie audycje, które są wcześniej nagrywane, no jakoś tam przykrawane są do gustów pomysłodawcy, natomiast to, co na czym mnie osobiście by zależało, to żeby jak najwięcej ludzi w sposób taki bezpośredni mogło, po pierwsze, jeżeli mieli okazję widzieć się z redaktorem, tak jak my tutaj wszyscy w studiu zebrani, to żeby mogło coś na ten temat szerzej powiedzieć, ale też bardzo ciekawe rzeczy z takich dyskusji mogą wyniknąć i sam jestem ciekaw.
No i na to liczymy. 022-645-2222. Czego państwo oczekują i co państwo proponują w związku z rokiem Giedroycia? Czekamy na państwa propozycje. Pani Elżbieta Sawicka, czyli przedstawiciel prasy.
Konkretnego tytułu.
Rzeczpospolita, która też się przygotowuje do... w jakiś sposób do uczczenia tej rocznicy tego roku.
Tak, oczywiście. Zresztą Rzeczpospolita jest związana z kulturą, z redaktorem, z pamięcią o redaktorze już od kilku lat. Pewnie państwo pamiętają o tym, że nasza gazeta przyznaje co roku nagrodę imienia Jerzego Giedroycia. Ona została wymyślona przez Macieja Łukasiewicza, nieżyjącego już niestety, naszego kolegi, redaktora naczelnego. Maciej Łukasiewicz wkrótce po śmierci Giedroycia wymyślił tę nagrodę po to, żeby wskazywać ludzi, którzy realizują testament redaktora i nagradzać ich za to. I taka właśnie nagroda za działanie w imię polskiej racji stanu jest od 5 lat przyznawana. W tym roku laureatką została Natalia Gorbaniewska. W latach poprzednich to był Jerzy Kłoczowski, Zbigniew Gluza i Ośrodek Karta, Andrzej Przewoźnik, a także pośmiertnie Marek Karp i Ośrodek Studiów Wschodnich, którym kierował. Także to już jest i będzie nadal. Będziemy nadal tę nagrodę przyznawać, ale także planujemy w tym roku właśnie wydanie kilku dodatków specjalnych poświęconych rokowi Giedroycia.
Rokowi, tak. Tak to brzmi.
Nie brzmi to dobrze. Może nie, ale
jest bardziej może po poświęconych Jerzemu Giedroyciowi i zespołowi kultury.
Bez tego roku. Tak, tak. Bo.
W ogóle gazeta nasza obejmie patronatem wiele imprez związanych właśnie z tymi obchodami roku Giedroycia.
A dodatek, przepraszam, bo powiedziała pani, dodatek będzie się ukazywał.
Będzie ich
co
kilka.
Będzie, jaki jest pomysł na ten dodatek? Jakie są założenia?
Pomysł jest taki, żeby przypomnieć ludzi, autorów kultury. Tutaj pan dzwoniący upomniał się o Bobkowskiego. Jest tak. Oczywiście tych autorów znacznie więcej. I to takich sztandarowych autorów kultury. Chcielibyśmy ich przypomnieć. Nie tylko redaktora, ale właśnie wszystkich tych, których miał rozsianych po świecie. Bo przypomnijmy sobie, jak bardzo to było rozrzucone. To jest jedna część, taka, nazwijmy ją archiwalna nieco, ale także będą w tych dodatkach relacje o zdarzeniach roku Giedroycia, a będzie ich bardzo wiele. Odbieramy telefony. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kłania się Jacek z Warszawy. Tak. Ja taką drobną sugestię, no niejako w hołdzie panu Giedroyciowi, jako że był człowiekiem wyczulonym na nowinki techniczne, proponuję, żeby uwzględniając i prawa autorskie i pewne, jak to się mówi, no prawa intelektualne wręcz do własności pewnych nagrań, żeby nagrania z Jerzym Giedroyciem, o Giedroyciu, udostępnić w postaci tak zwanych podcastów w internecie. To chyba jest najbardziej nośny w tej chwili czynnik przekazu i informacji, no bo głosu Giedroycia. To są pliki MP3 związane właśnie z tym, że pewne audycje się nagrywa. Jak ktoś chce słuchać, to sobie ściąga, słucha, albo jak ma czas, to sobie ściąga, a słucha później. No i taka drobna sugestia, bo to jest nowoczesny środek.
Bardzo podcast. Dziękujemy. Tak, dziękujemy tak, tak. Bardzo. Ja się nad tym zastanawiałem.
Dobranoc, dziękuję. Proszę nas słuchać.
Ja się nad tym zastanawiałem. Mam nadzieję, że to się uda dopiąć, mając oczywiście w uszanowaniu prawa wszelakie. Chodzi mi o prawa autorskie, bo wracając do początku naszej audycji, tak, głos słyszalny i Jerzego Giedroycia i Zofii Hertz dla osób, które miały to szczęście, okazję się z nimi widzieć w różnych latach, zresztą to niekoniecznie w latach 90., ale dużo osób przecież miało okazję wcześniej się widywać i Maison Lafitte odwiedzać. Stanowi ważny taki element przypomnienia i budzi na przykład u mnie bardzo silne wspomnienia, a jednocześnie ten głos i trochę tych filmów, których zostało nakręcone, pokazuje, ja tak to widzę w każdym razie, człowieka wielkiej klasy, człowieka, którego nie do końca jeszcze opisano, nie do końca rozpoznano i chyba za mało mamy naśladowców i postawy, i sposobu bycia Jerzego Giedroycia. Proszę zwrócić uwagę na to, że ja, zresztą na pewno i słuchacze, i państwo, którzy jakoś byli w Maison Lafitte, Jerzy Giedroyć mówi o tym, że kłócił się z Zosią Hertz, ale to były, jak rozumiem, kłótnie pomiędzy nimi.
A pani Zofia twierdziła, że zawsze była w stanie go przekonać.
Tak jest, natomiast ja nigdy nie słyszałem Jerzego Giedroycia, redaktora, który mówiłby tonem podniesionym, a mówił często o rzeczach przykrych, ważnych, nie dla niego, ale dla Polski, i potrafił to wszystko powiedzieć z odpowiednią troską, nie używając krzyku czy słów, których należałoby się później wstydzić, a co obserwujemy teraz niestety wśród naszych polityków.
Odbieramy następny telefon, ale do tego, co pan powiedział, ja chciałam jeszcze do tych dyskusji między panią Zofią Hertz a Jerzym Giedroyciem, kiedy siebie nawzajem przekonywali do swoich racji. Pani Zofia powiedziała, bardzo zabawnie to określiła, że różni ludzie pytali, jak im się żyje przez tyle lat w jednym domu. I że czy oni się ze sobą nie kłócą? Ona powiedziała, nie, myśmy sobie nigdy we włosach nie leżeli. To takie piękne określenie. Halo?
Wieczór.
Dobry wieczór.
Ja z pytaniem też dotyczącym tworzenia archiwum, w oparciu o to, co przeczytałem na temat wizji Polski, co zostało wydane przez Uniwersytet Skłodowskiej w Lublinie, to czy się będą pojawiały podobne jakieś nurty, jakie były zawarte w czasie wydawania kultury na temat Polski, literatury i jeszcze jakieś inne zagadnienia.
No w planach mamy wydanie.
Dziękujemy bardzo.
W planach, znaczy mamy, to nie jest tak, że ja osobiście jako ten koordynator, ani nasze Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu nie majoryzujemy przedsięwzięć, w związku z tym zachęcamy i pomagamy w publikacji różnych książek związanych z Instytutem Literackim i z dorobkiem kultury i mogę pana zapewnić, że jest gotowy w tej chwili chyba już też po ostatnich redakcjach i korektach drugi tom Wizji Polski na łamach kultury, który zostanie wydany również nakładem UMCS-u, ale jest kilka różnych przedsięwzięć wydawniczych, które mam nadzieję zaciekawią nie tylko miłośników kultury Instytutu Literackiego, ale na to zawsze liczył redaktor, młodych ludzi.
A co z korespondencją Giedroyć-Miłosz? Wiadomo już coś na ten temat?
Korespondencja Giedroyć-Miłosz jest przygotowywana w serii, którą znamy od lat 10, czyli w Archiwum Kultury w Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik. I tu jest ciekawa sprawa i myślę, że to też warto podkreślić. Jak państwo zapewne wiedzą, Czesław Miłosz, dzieła zebrane wydają jego w całości dwie oficyny krakowskie. Dla swojej korespondencji z Jerzym Giedroyciem Czesław Miłosz uczynił wyjątek i postanowił, że warto, żeby ta korespondencja ukazała się właśnie w serii Archiwum Kultury, tak żeby i to znaczenie, i ten symbol, i ta pieczęć była postrzegalna i widoczna na pierwszy rzut oka. Ważne jest to, że jest to nie wybór korespondencji, tylko to jest cała korespondencja, trzy tomy. Czy w tym roku całość się ukaże? Trudno mi powiedzieć, a mam nadzieję, no bo to jest tak rzecz oczywista, że warto byłoby, były kłopoty, ale kłopoty bardzo prozaiczne, zdrowotne. Renata Gorczyńska, która przygotowywała tą korespondencję do druku, niestety zachorowała, miała kłopoty ze wzrokiem, w tej chwili opracowuje tą korespondencję Marek Kornat. Mam nadzieję, że w tym roku się to ukaże.
Ja bardzo na to czekam. Myślę, że znajdziemy tam mnóstwo ciekawych rzeczy. No i jeszcze jedno potwierdzenie tego, jak bardzo realizował się Giedroyć w listach. Mówi się czasami, że on nie pisał. Na pewno nie zapełniał swoimi tekstami nigdy łamów redagowanego przez siebie miesięcznika. Ale ileż ten człowiek w życiu napisał? Przecież to już naprawdę chyba pół metra bieżącego na półce tych wydanych przez wspomnianego tutaj przez Marka Krawczyka Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik listów. Mnóstwo tego jest.
Tak, i to trzeba wziąć pod uwagę, że to jest za każdym razem wybór, czyli jakaś tam znikoma część, a całość, czyli ten skarb najważniejszy z notatkami, z różnymi odniesieniami, no, znajduje się w Archiwum Instytutu Literackiego.
022 645 22 22. Ja jeszcze chciałabym się dowiedzieć, zaraz odbierzemy telefon, o tym projekcie, czy też już może sprawa jest w realizacji. Wydanie na CD wszystkich numerów kultury, które mają trafić do bibliotek publicznych, ale to za chwilę, panie Marku, teraz odbierzemy telefon. Halo?
Dzień dobry, Eugeniusz Smolar się kłania.
Witamy serdecznie.
Kłaniamy. Witamy. Dzień dobry, cześć.
Witam Marku. Witam panią redaktor. Dzwonię, żeby...
Miło, że pan zadzwonił do nas.
No słucham, przez mroźną Polskę przyjeżdżam. Jest mi ciepło się robić na pamięć również o Maison Lafitte. Jedna prośba. Mimo tak wspaniałego oświadczenia, deklaracji polskiego parlamentu, to choćby wymiana korespondencji między Czesławem Miłoszem a redaktorem Giedroyciem pokazuje, że nie jest tak, że wszyscy mieli dostęp do kultury, że redaktor Giedroyć nie miał poglądów, które prezentował poprzez swoją pracę redaktorską na MO Kultury. Nieprzypadkowo, o czym wspomina pani redaktor Sawicka, pytał się na przykład o losy PPS-u. Mm. To znaczy Giedroyć nie znosił głupiego nacjonalizmu z Miłoszem. Myślę, jak się ukaże ten trzeci tom, to niektóre z tych listów będą dla niektórych osób miały charakter wręcz nawet swoistego skandalu. I pamiętajmy o tym. Znaczy, żeby dyskusja nad myślą polityczną, w tym nad myślą polityczną Jerzego Giedroycia, jakoś się w Polsce sensownie i zdrowo toczyła, to żebyśmy nie unikali różnic, żebyśmy nie próbowali powiedzieć, że się Piłsudski jakoś tam z Dmowskim radośnie miesza, bo w tym momencie to mieszamy wszystkim w główkach. I tutaj nie mam wątpliwości, że audycje również dwójce i sam koordynator zadbają o to, ażeby to się przyczyniło właśnie do debaty nad polską myślą polityczną XX wieku i konsekwencji dla nas dzisiaj.
Ja dziękuję za telefon i za tą sugestię. Sugestię tak oczywistą, bo proszę państwa, to jest tak, przypomnienie i warstwa edukacyjna.
Dziękujemy takiego, panu serdecznie, pozdrawiamy.
Dziękuję,
pozdrawiamy. Warstwa edukacyjna takiego przedsięwzięcia pod nazwą Rok Giedroycia, czy też patronatu UNESCO nad stuleciem urodzin redaktora, jest dosyć oczywista, ale w moim założeniu i myślę, że w założeniu wszystkich osób, które czują związek, czy emocjonalny, czy nawet emocjonalny w każdym słowa tego znaczeniu, pozytywny, negatywny, którzy mają jakikolwiek punkt odniesienia do tego, co sobą redaktor Giedroyć całe życie prezentował, to ta warstwa edukacyjna, przypomnienie dorobku postaci związanych z Instytutem Literackim, tak naprawdę służyć powinna refleksji nad tym, co, jak tu pani Ela Sawicka wspomniała o Nagrodzie Giedroycia, co warto z tej całej spuścizny po redaktorze i po wielkich ludziach, którzy z nim współpracowali, co warto przejąć i co warto realizować w ramach, no można powiedzieć, testamentu redaktora, tak żeby Polska w jakiejś mierze przynajmniej, bo redaktor tego się spodziewał, że nie będzie to tak, jak on sobie wymyślił, ale żeby była bliska wizji jego państwa, bo była to wizja, o którą myślę warto w dalszym ciągu zabiegać. Wizja wolnej, tolerancyjnej, przede wszystkim niepodległej oczywiście Rzeczpospolitej.
I muszę tutaj szybko jeszcze przywołać jedną nagrodę, czyli tę ustanowioną przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 2001 roku, przyznawanej dorocznie za badania nad dziedzictwem paryskiej kultury i twórczą kontynuacją w obszarze nauki pozostawionego nam przez redaktora przesłania wizji Polski i jej miejsca w Europie, o których realizację zabiegał całe życie. Czekają dwa telefony. Czy pan zechce coś jeszcze? Bo
ja tylko tak krótko na temat kultury jeszcze na CD.
Tak, właśnie.
Proszę państwa, to jest pomysł, który ja zacząłem realizować 5 lat temu. Zaraz po śmierci redaktora, kiedy wyszedł ostatni numer kultury, wydawało mi się rzeczą oczywistą, że jako dzieło w jakiejś mierze doskonałe w sensie takim, że przez tyle lat bez przerwy się ukazywało i zamknięte, gdyż redaktor zabrał kulturę ze sobą do grobu, warte jest, żeby znalazło się przynajmniej we wszystkich bibliotekach. Istniała taka instytucja jak Instytut Dziedzictwa Narodowego, i razem z tą instytucją podjęliśmy trud przeniesienia kultury na płyty CD. Niestety instytucja szybko została zlikwidowana po zmianach politycznych, natomiast większość prac takich uciążliwych, czyli samo skanowanie, korekty jest wykonana, więc w tym roku na pewno kultura na CD zgodnie z moim marzeniem pojawi się i trafi bezpłatnie do wszystkich bibliotek.
Fantastyczna wiadomość, to po prostu rewelacja. Halo, witamy. Halo? Nie wiem, czy słuchacze jeszcze są z nami, czy się już zniecierpliwili. 022 645 22 22. Prosimy jeszcze o telefony. Za 7 minut kończymy nasze spotkanie, ale jeszcze mają państwo trochę czasu, żeby do nas zadzwonić. Przepraszam, jeśli ktoś zbyt długo czekał. Kolejny w programie, kolejne wydarzenie to Międzynarodowa Konferencja Naukowa o Działalności Instytutu Literackiego.
Takich konferencji jest kilka, to znaczy jedna realizowana jest przez Uniwersytet Warszawski i scenariusz i gość, znaczy scenariusz, może nie tyle scenariusz, ile całą koncepcję profesor Andrzej Mentzfeld z Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim wymyśla. Druga duża też konferencja ma być w Lublinie. To miejsce nieprzypadkowe, gdyż Instytut Europy Środkowo-Wschodniej organizuje konferencję, na którą chcę zaprosić ludzi przede wszystkim zza wschodniej granicy. zza tej granicy, która jest częściowo otwarta, tak jak z Ukrainą, w tej chwili przymknięta jak z Białorusią i zupełnie otwarta, czyli Litwa. Czyli wracamy do koncepcji ULB, czyli Ukraina, Litwa, Białoruś, koncepcji Juliusza Mieroszewskiego. W skrócie, nie ma niepodległej i wolnej Polski bez niepodległej i wolnej Ukrainy. To jest pokłosie pomarańczowej rewolucji, czy raczej pomarańczowa rewolucja była pokłosiem koncepcji Giedroycia, rzekłbym.
Tak, a być może jeszcze też coś w rodzaju takiej konferencji szykuje się we Wrocławiu, ponieważ Kolegium Europy Wschodniej też się włącza w obchody.
Znaczy ja wymieniłem...
Zaraz odbieramy telefon, żeby się ktoś nie zniecierpliwił znowu. Okay. Dobrze, halo? Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałem się odnieść tutaj do słów pana Krawczyka, nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko.
Dobrze.
Który pan tak bardzo gładko przeszedł nad telewizją publiczną, usprawiedliwiając jej kierownictwo, że pan Dworak, pan Grzywaczewski, tak, być może osobista przyjaźń przesłania panu obraz telewizji, która w ogóle nie pełni teraz funkcji kulturalnej.
Ale przepraszam pana bardzo, tylko ja nie chciałabym podejmować teraz dyskusji na temat telewizji i tego, czy pełni swoją misję, czy nie, ponieważ zostały nam 4 minuty do końca programu. A my
ale to jest bardzo ważne,
radiem,
bo tylko telewizja to może dotrzeć do wszystkich.
To proszę dzwonić do telewizji.
Znaczy zapewniam
my
pana,
nic na to nie poradzimy.
Zapewniam pana, ja
dziękujemy
tylko króciutko,
za
zapewniam pana, że to nie jest tak, że ja sobie odpuszczam sprawy związane z telewizją i że przesłania mi znajomość czy z panem Dworakiem, czy z panem Grzywaczewskim, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie mieli szansę zobaczyć, tak jak słyszeliśmy u jednego z naszych słuchaczy, który tutaj telefonował. I telewizja publiczna taką misję w tym roku wypełni.
Film dokumentalny ma powstać, z tego co wiem, poświęcony redaktorowi, no ale to może za mało w stosunku do oczekiwań.
Proszę
słuchaczy.
Państwa, mało kto wie, bo nigdy taka też kwerenda nie była szczegółowo przeprowadzana. Ja to sprawdziłem. W archiwach telewizji publicznej, czyli z bardzo wolnym dostępem, jest ponad 400 godzin materiałów dotyczących Instytutu Literackiego.
400? 400? Na kilka filmów, na kilkanaście.
No to jest szansa, żeby właśnie
tak,
telewizja
oczywiście.
Się wykazała.
Oczywiście. Ja przypomnę 10 lat temu na zlecenie, a raczej telewizja publiczna emitowała świetny film Tratwa Kultury. Były to na 50-lecie kultury 3-godzinny, 3-odcinkowy film. I ten film oczywiście jest w telewizji. Mamy pomysł, jak go wykorzystać, jak go trochę uaktualnić.
Odbieramy telefon. Halo?
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tak się składa, że ja mieszkałam 14 lat we Francji. Moje wiersze były publikowane w kulturze Giedroycia. Miałam z nim wiele rozmów, jak również z Henrykiem Grudzińskim. I chciałabym bardzo prosić, żeby stosunek Grudzińskiego do Giedroycia, który się w pewnym momencie, rozeszli z powodów politycznych, z powodów poglądów na nową Polskę, która miała się wyłonić. Żeby to w jakiś sposób też pokazać, ponieważ pan Henryk Grudziński na plecach znał, poznał, co się działo na wschodzie i co możemy oczekiwać po politykach, którzy z tym wschodem byli bardzo blisko. Natomiast pan Giedroyć, no on trochę się dał zagadać panu Kwaśniewskiemu, który jak wszyscy wiedzą bardzo umie pięknie mówić, a jednocześnie ta Polska, którą akceptował pod koniec swoich lat pan Giedroyć, to jednak mnie boli.
Dziękujemy pani za ten telefon. Bardzo proszę, panie Marku, mamy już tylko minutkę.
Ja powiem króciutko. Prezydent Kwaśniewski, tak jak prezydent Adamskus czy prezydent Brazauskas, uważali za stosowne odwiedzić wielkiego człowieka, który życie poświęcił dla sprawy polskiej. Natomiast w historii Jerzego Giedroycia i w historii Gustawa Herlinga Grudzińskiego nastąpił oczywiście bardzo niedobry moment. Mam nadzieję, że ten rok będzie również okazją do tego, żeby pokazać rację obydwu stron. Tu szczególną rzecz będzie miała do powiedzenia zapewne Elżbieta Sawicka.
W tej chwili nie zdążę. To jest bardzo skomplikowana sprawa. Na pewno do niej wrócimy.
A co do tej akceptacji przez Giedroycia?
Już obiecuję, że zaproszę panią na spotkanie, które będzie poświęcone właśnie ludziom, którzy tworzyli kulturę.
Pani, która dzwoniła z pewną taką naganą, powiedziała o tym, że Giedroyć tak bardzo akceptował tę nową Polskę. No nie wiem, czy do końca. Musimy sobie przypomnieć sprawę Orła Białego.
I to, że że nigdy tutaj nie przyjechał.
Oczywiście. Nigdy nie przyjechał i nie przyjął najwyższego odznaczenia. To coś znaczy.
Przerywamy w tym momencie nasze spotkanie. Zapraszam państwa za miesiąc na kolejne spotkanie w cyklu Ostatnie Lato w Maison Lafitte. Dzisiaj dziękuję. Elżbieta Sawicka, Marek Krawczyk byli naszymi gośćmi. Za chwilę z państwem Marcin Majchrowski. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza.